Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj porozmawiajmy sobie o samochodach. Jakbyśmy tutaj o niczym innym nie rozmawiali, ale o aspekcie zakupu samochodu pod kątem sprawdzania dokumentów. I tutaj chodzi mi przede wszystkim głównie o samochody używane, bo patrząc obecnie na rynek motoryzacyjny, co mogę powiedzieć? Na pewno rynek samochodów nowych bardzo dobrze się odbudował w ostatnim czasie. Ja nie mówię, że nie ma aut, na które trzeba czekać rok, półtora. Na przykład na Porsche 911 GT2 należy czekać nawet do 2027 roku, ale rozmawiamy o swojego rodzaju niszy. Wielu dealerów ma sporo aut dostępnych od ręki. Pojawiają się bardzo fajne rabaty i to nie mówimy o 2 czy 3%, ale w przypadku niektórych samochodów z segmentu premium grubo ponad 20, ktoś ma tam dobre znajomości i parę aut we flocie, spokojnie można dostać, więc powoli wraca to do normy. Jeżeli chodzi o rynek aut używanych, uważam, że tutaj te perturbacje dalej jeszcze trwają. Owszem, pojawiają się na rynku wtórnym fajne i ciekawe egzemplarze, ale bardzo często one są w mocno spekulacyjnych cenach, chociaż i tak uważam, że ta bańka spekulacyjna powoli zaczyna pękać. Ale zapewne też jest to wszystko związane z tym, że tak jak niektórzy kiedyś wymieniali auta, na przykład co 2 lata, leasing był na 2 lata, 45% wpłaty, 2 lata leasingu, 19 wykupu, tak później okazywało się, a dobrze, to jeszcze może 2 lata pojeżdżę, dokupię sobie przedłużoną gwarancję, bo na razie nie chce się na przykład na elektryka przesiadać i ludzie tak delikatny hamulec włączyli. Floty samochodowe względem redukowania kosztów Polskiego Ładu, składek zdrowotnych też niejednokrotnie wydłużały eksploatację aut, chociażby w najmie, przedłużając kontrakty związane z użyczaniem pojazdu. No i też okazywało się, że mniej aut trafiało na rynek, przez to właśnie ta bańka spekulacyjna pojawiała się. Rynek nadal widać jest w swojej tam zapaści, ale tych aut ciekawych jest coraz więcej. I nawet jeżeli nie trafimy na ulepionego rodzyna z 5, bo takich aut jest całe mnóstwo, to potem okazuje się, że nawet auto wygląda bardzo ładnie, ale pojawiają się problemy z papierami. I dzisiaj chcę właśnie więcej na ten temat powiedzieć, na co zwracać uwagę przy zakupie samochodu, bo pierwsze pytanie teraz Wam zadam. Czy ktokolwiek z Was sprawdzał chociażby zastaw sądowy przed zakupem samochodu? A można się na tym naprawdę zdrowo przejechać, bo zapewne większość czegoś takiego nie robiła. Więc w pierwszej kolejności to, co możemy zrobić całkowicie za darmo, to pierwsza rzecz, poprosić sprzedającego o numer rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji. Jeżeli jest auto już w Polsce przez jakiś czas, to przez stronę historia.gov.pl pojazdu możemy sobie sprawdzić za darmo więcej na temat tego samochodu, kiedy miało przeglądy, co się z nim działo. Jakieś podstawowe informacje w ten sposób można uzyskać. Oczywiście, jeżeli będzie nam tego mało, bo to jest taka podstawowa baza danych. Możemy poprosić o numer nadwozia, tak jak na przykładzie portalu Otomoto ten numer jest obowiązkowy. Oczywiście sprzedający bardzo często X-y, jedynki wpisywali, nawet jeżeli im te ogłoszenia były usuwane, to po prostu wpisywali początek numeru nadwozia i zamiast ostatnich 5-6 losowych cyfr wpisywali 4-0, 4-1, tak żeby to wyglądało, że jest to w miarę naturalne, a po tym numerze nie szło nic odczytać. Ale jeżeli ktokolwiek takie wstawia ogłoszenie, to znaczy, że chce coś też przed nami ukryć. Ale jeżeli poprosimy o numer i faktycznie ten numer będzie podany i będzie prawidłowy, możecie sobie skorzystać z kodu, który macie w opisie tego filmu, który przekieruje Was na stronę Car Vertical i poprzez wpisanie numeru nadwozia na stronę Car Vertical będziecie mogli sobie wygenerować raport dotyczący historii pojazdu, który Was interesuje. I wtedy też będzie można sprawdzić prawdomówność sprzedającego względem tego, co jest chociażby w ogłoszeniu. Owszem, czasem zdarza się, że coś nie było robione w sieci autoryzowanej, nie jest w żaden sposób oznaczone, bo było jakiegoś pana miecia pod płotem robione i pewnych rzeczy też się nie ustrzeżemy i musimy też o tym pamiętać. Ale bardzo często też są właśnie w historiach raportów różnego rodzaju sytuacje związane z dokumentacją przebiegu, z dokumentacją chociażby wcześniejszej sprzedaży, więc to powinno dać nam do myślenia. A ci, którzy skorzystają z tego linku, który jest w opisie tego filmu, otrzymają 10% rabatu na zakup takiego raportu. Jak ktoś kupi na przykład 2, to dostaje dodatkowy bonus. Wszystko macie w opisie tego filmu, możecie sobie skorzystać. Więc to jest taki punkt numer 1, zanim bym w ogóle gdziekolwiek wyjechał oglądać jakikolwiek samochód. A teraz przejdźmy do następnych. To teraz druga część dotycząca dowodu rejestracyjnego, ale pozwolicie, że zbiorę to wszystko w całość. Zacznijmy od daty 4 września 2022 roku, czyli daty, po której nie musimy posiadać naklejki identyfikacyjnej na przedniej szybie w prawym dolnym rogu z numerem rejestracyjnym, jak również nie musimy posiadać karty pojazdu. I też teraz tutaj uprzedzam, bo niektórzy ludzie trochę mogą być wprowadzani w błąd. Nawet jeżeli auto wcześniej miało wydaną kartę pojazdu, to sprzedający nie musi nam jej w tym momencie udostępnić. udostępniać, bo ta karta pojazdu, mimo że była wcześniej wydana i była prawomocna, ona w tym momencie nie ma żadnej mocy prawnej. Sprzedający może dać nam tę kartę fakultatywnie. No bardzo często auto naklejkę ma na szybie, bo po prostu ta naklejka była już tam wcześniej przez zasiedzenie. Ale zwróćcie też uwagę na jedno, nawet jeżeli kupujecie taki samochód i na szybie jest jeszcze poprzednia naklejka, a sprzedający ma już inne tablice rejestracyjne, to przed wyjazdem do domu bym zerwał tę naklejkę, bo też można dostać mandat za niezgodność, bo to jest jeden z warunków, kiedy tę naklejkę faktycznie musimy zerwać. Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny, w ostatnim czasie uważam, że jest bardzo duża plaga związana z tym, że wiele osób mówi, że ma zagubiony dowód rejestracyjny. Żyjemy teraz w takich czasach, że tego dowodu rejestracyjnego tak na dobrą sprawę przy sobie w ogóle nie musimy posiadać. Jeden gdzieś tam wrzuci w szafę, wrzuci między książki i całkowicie o tym zapomina. No i pół biedy, jeżeli wszystko zgadza się w dokumentach, tylko gorzej, jeżeli później okaże się, że w międzyczasie on nie przerejestrował tego samochodu i nie ma ciągłości umów. A to jest niezwykle istotne, tym bardziej przypomnę, że zdarzają się takie sytuacje, że po drodze na przykład 5 osób kupiło dany samochód, nikt tego auta nie przerejestrował. To, czy oni zgłaszali sprzedaż tego pojazdu, to Was nie powinno interesować, bo Was interesuje zgłoszenie zakupu, a teraz już lada dzień tylko i wyłącznie rejestracja, ale musi być ciągłość i wszystkie umowy muszą być w oryginale. Dam na własnym przykładzie, że rejestrując jedno auto, które zostało wykupione z leasingu, miałem fakturę w formie kopii poświadczoną notarialnie. Można powiedzieć, że no, przypieczętowaną, opłaconą notariuszowi, taksa pobrana. I Wydział Komunikacji to odrzucił, powiedział, że tylko i wyłącznie oryginał. I bardzo często, gdy nie mamy takiego dokumentu, nie jesteśmy w stanie zweryfikować nawet po cepiku, czy tutaj wszystko się zgadza, czy nie ma jakiegoś galimatiasu względem zamieszania, jeżeli chodzi o sprzedających wcześniej. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to książka serwisowa. Bardziej fakultatywnie, ale przede wszystkim też można sprawdzić, czy aby sprzedający tutaj w tym wszystkim jest prawdomówny, bo bardzo często okazuje się, że ktoś powie: tak, proszę pana, serwisowany was. Wy patrzycie na wyciąg z książki serwisowej, a tam tak, co roku przyjeżdżał tylko na sprawdzenie układu klimatyzacji w promocji za 49 zł, ale był waso, więc serwisowany was. Wielkimi literami zaznaczone. Mam świadomość, że to jest coraz mniej osób po gwarancji serwisuje auto waso, chociaż w trakcie gwarancji też nie musi korzystać z serwisu ASO, bo jest tak zwana dyrektywa unijna GVO, która zezwala na to, żeby serwisować w trakcie gwarancji auta w serwisach niezależnych, ale na wypadek jakiejś awarii trzeba też to ze swojej strony udowodnić, że w tym serwisie wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką. No nie jest to takie proste, dlatego większość osób w trakcie gwarancji decyduje się na serwis WASO, a najczęściej poza gwarancją robią to w zewnętrznych serwisach. I miłą praktyką jest, że jeżeli mamy wydaną tę książkę serwisową, żeby w te nawet serwisy niezależne wbijały tam swoje pieczątki jako kontynuację. Owszem, nie musimy teraz przy nowych autach posiadać książek serwisowych, bo najczęściej, mimo że one są wydawane do auta, to i tak przede wszystkim to, co jest w bazie danych, jest najbardziej interesujące, tylko fajnie, jeżeli w danej marce mamy pełen przepływ informacji między salonami, nie będzie czarnej dziury, że na przykład my sprzedajemy auto, chcemy powiedzieć, że wie pan, trochę w tym serwisie, trochę w tym, a tutaj brakuje trochę tej, trochę tamtej historii serwisowej. Na to zwróciłbym też uwagę. No to przyznać mi się, ile osób w ostatnim czasie, które kupowało samochód używany, otrzymało od sprzedającego ten świstek potwierdzający zawarcie polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Bo wydaje mi się, że zapewne bardzo mało, bo szczególnie odkąd nie musimy posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, nie musimy posiadać przy sobie polisy ubezpieczeniowej i bardzo często, gdy dokonujemy zakupu tejże polisy ubezpieczeniowej w formie online'owej, nawet tych dokumentów nie drukujemy, bo one sobie gdzieś tam na mailu leżą. Ale mimo wszystko uważam, że jeżeli chodzi o zakup samochodu i o stronę kupującą, powinniśmy od sprzedającego wymagać, żeby takie potwierdzenie otrzymać. Owszem, poprzez bazę UFG, poprzez stronę, możemy sobie sprawdzić po numerze rejestracyjnym, czy na dany dzień auto posiada ważną polisę komunikacyjną OC. Tylko to jest sprawdzenie na dany dzień. I nawet sprzedający może nam pięknie makaron na uszy nawinąć, powiedzieć: nie, wie pan, ja postaram się ten świstek znaleźć, ona tam jest jeszcze ze 3 miesiące, to na pewno jeszcze jest ważna. Tylko my w tym momencie, gdy podpisujemy umowę sprzedaży, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za to auto, ale i również odpowiedzialność za posiadanie polisy komunikacyjnej OC. Więc w teorii, dopóki tamta osoba by nam nie przesłała tego potwierdzenia, my powinniśmy codziennie sprawdzać, czy polisa na dany dzień jest ważna, bo jak się okaże, że to się wykrzaczy, no to mamy problem. Może się okazać, że sprzedający powie nam, że wie pan, tutaj jest ten świstek polisy, ona była wzięta na 4 raty, ale one są wszystkie opłacone. Nas ze strony kupującej to do końca nie interesuje, bo nawet jeżeli on ściemnia, to prawda jest taka, że nie my będziemy płacili za te zaległe składki związane z polisą, tylko my płacimy solidarnie, ale od dnia zakupu pojazdu. No bo dziwne, jakby to miało działać wstecz, więc takich transakcji nie należy też się bać. No tak to już jest. Z jednej strony chce się, żeby felga ładnie wyglądała, więc zakłada się 22 cale, spory profil opony Michelina w tym wszystkim, a potem gdzieś przy parkowaniu delikatnie felgę się przeciera. Razi mnie to strasznie. Może ktoś ma osobę, która zajmuje się renowacją felg, to będę wdzięczny, jeżeli chodzi o namiar i o polecenie. Ale dobra, przejdźmy do kwestii, która w moim przekonaniu dzisiaj jest najważniejsza. Chcę więcej porozmawiać o zastawach sądowych. Pierwsze pytanie, czy ktokolwiek z Was przed zakupem samochodu sprawdzał zastaw sądowy na aucie, które chciał kupić? Czy tak owy zastaw jest? Bo jest to kupowanie kota w worku i naprawdę można się mocno zdziwić po zakupie samochodu, bo był ostatnio przypadek z dobre rok, półtora temu, gdy była do sprzedania Skoda Citygo, która była obarczona zastawem na ponad 100 tysięcy złotych. A niestety kupujący nie odcina się, tak jak na przykładzie niezapłaconej składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC, tylko bierze to solidarnie na siebie. W pierwszej kolejności, co możemy sprawdzić, to poprzez uzyskanie certyfikatu, jeżeli chodzi o informacje o zastawach sądowych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, poprzez komercyjne portale, jak chociażby KRS Zastawy. Jest tych portali wiele, też podzielcie się, z których wykorzystacie, jeżeli takowe sprawdzacie informacje, bo warto to robić za każdym razem i bez względu, czy auto będzie kosztowało 20, 50 czy 100 tysięcy złotych, można na tym naprawdę mocno popłynąć. Nie ma takich zastawów dużo, żebyśmy też mieli świadomość. Ja może oprócz tego nagram osobny film o tych zastawach, jak się je znosi, jak to przechodzi, aspekty prawne, bo funkcjonują one od 96 roku, jak dobrze pamiętam, aczkolwiek no, można się tutaj zdrowo zdziwić i nie jedna osoba w Polsce miała taki problem. Dobra, idziemy dalej. To jeszcze jedna rzecz związana z zastawem. Teraz tak mi się przypomniało, warto w umowie dopisać, że auto nie posiada wad prawnych. W nawiasie można też dopisać zastawów sądowych. Jest to taki lekki tyłkochron, ale z drugiej strony lepiej mieć to wpisane niż nie mieć, aczkolwiek na wypadek sprawy sądowej, przejęcia auta może okazać się, że ten zapis może być niewystarczający, bo nie dokonaliśmy należytej staranności, żeby dane auto sprawdzić przed zakupem. No to już w zależności, jakby to miało trafić do sądu, jakby sąd to interpretował. Ale przejdźmy teraz dalej do samej umowy w sobie. Oczywiście w zależności od tego, czy będzie to umowa sprzedaży, czy faktura, bo zależy, czy sprzedaje to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czy osoba indywidualna. W jednym i w drugim przypadku poprosiłbym o wpisanie przebiegu. Tak jak na umowie sprzedaży prywatnej, powiedzmy, nie ma to większego znaczenia prawnego, tak na przykładzie faktury, jeżeli ktoś nam potwierdzi, że i wpisze ten przebieg, możemy od niego później egzekwować to, jeżeli okazałoby się, że ten przebieg nie jest słuszny. Na przykładzie umowy pewnie też, ale jeżeli chodzi o fakturę, to jest po prostu przypieczętowanie. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o umowę, jest to, by ona posiadała komplet informacji. No tak jak wszystkie dane osobowe, kiedyś się wpisywało numer NIP, teraz częściej się wpisuje PESEL, serię dowodu i przez kogo dowód jest wydany. Tak samo należy wpisać model, markę, rocznik, numer nadwozia. W niektórych wydziałach komunikacji żądają też dopisania, że na przykład pojazd osobowy. No jest kilka tych opcji i bardzo istotnym jest to, aby sprawdzić, jak wygląda współwłasność. Bo czasem okazuje się, że my nie skontrolujemy dowodu rejestracyjnego, bo spojrzymy na niego z góry, nie zauważymy od spodu, że jest współwłaściciel. No i potem okazuje się, że spisujemy umowę z jedną osobą, bo mu się zapomniało, że tam jest współwłaściciel, więc automatycznie tego auta nie przerejestrujemy. Z drugiej strony nie zgadzajmy się na coś takiego, że jest na aucie współwłaściciel, ale wie pan, bo ta umowa to już była wcześniej wypisana, bo żona teraz wyjechała, więc ona to się tylko tutaj podpisała, a my już teraz sobie podpiszemy to dalej. Pierwsze pytanie, czy jest to fałszerstwo dokumentów? Pewnie tak. Drugie pytanie, czy nie ma na przykład sprawy w trakcie, że ma się zaczynać sprawa rozwodowa i dany na przykład mężczyzna czy kobieta, nie chcę tutaj nikomu ujmować, okazuje się, że względem swojego partnera bądź partnerki próbuje uciec z majątkiem i bez wiedzy drugiej strony, bez braku intercyzy, czyli przy podziale 50 na 50, jeżeli chodzi o własność pojazdu, próbuje go sprzedać, bo to potem okaże się, że braliśmy udział w przestępstwie fałszerstwa z tego względu, że mimo, że nam będzie ktoś próbował to auto odebrać, my powiemy, ale wie pan, tam, panie sędzio, tam wszystko było podpisane. Ale jak przy panu? No nie. Tak samo nie zgadzajcie się, to dalej obowiązuje i na fakturach, jak i na umowach na zaniżone faktury. Bo wie pan, ja panu sprzedam o 3000 zł taniej, tylko spiszmy, że auto jest o 15 tysięcy taniej przez pana kupowane. No bo ktoś po prostu chce sobie odjąć podatek dochodowy i go nie płacić. Przy okazji też się najczęściej obnaża, za ile ten samochód kupił i nam się tutaj oczy otwierają. A na wypadek jakiegoś zdarzenia, że coś się okaże, że z autem jest nie tak i chcieliśmy na zasadach rękojmi samej w sobie, to sprzedający może powiedzieć, dobra, panie, idź do sądu, bo nie mamy takiej mocy prawnej, żeby go do tego zmusić, ale pójdziemy do sądu, no i przykładowo auto kosztowało 50 tysięcy, my zapłaciliśmy 35, no i co sądowi powiemy, że 50 zapłaciliśmy? To też jest fałszerstwo dokumentów i wtedy wchodzi jeszcze kwestia związana z oszustwem podatkowym, no bo chcieliśmy zaniżyć, pomóc w zaniżeniu faktury i zapłaty do Urzędu Skarbowego, więc wtedy no nie wnioskujemy w sądzie o 50, tylko o 35. Komu to się później opłaca? No chyba tylko i wyłącznie temu sprzedającemu, który powie, ja nic nie wiem, żadnego 50 tysięcy nie było, a zapewne ogłoszenia wszystkie z internetu w międzyczasie poznikają. To już tak na samo zakończenie, jeżeli chodzi o ostatni dokument z tym, że związany, pamiętajmy o tym, że mamy 30 dni, na chwilę obecną można powiedzieć, że na zgłoszenie, no już traktujmy to, że na przerejestrowanie pojazdu, ale tak samo my jako sprzedający mamy 30 dni na zgłoszenie zbycia pojazdu, jak również poinformowania firmy ubezpieczeniowej o tym, że danego auta już nie posiadamy i najczęściej poprzez formularz na danej stronie ubezpieczyciela musimy wypełnić dane, bardzo często też wstawić dokument sprzedaży jako potwierdzenie tego i to chyba tyle. Zbieram to dzisiaj wszystko w całość, bo cały czas uważam i sam wiem na własnym przykładzie, bo wczoraj kupowałem jeden samochód, może on też się niedługo w mediach pojawi, używane, ale to było takie moje marzenie od lat, gdzie mam świadomość, że człowiek no wiele jakichś transakcji w życiu przebył, ale tak czy siak gdzieś te emocje z tyłu podprogowo się pojawiają. I to jest właśnie pośród nas największy problem przy zakupie samochodu, że no fajnie, cieszymy się, bardzo często przeznaczamy na to bardzo duży majątek, ale my auto kupujemy emocjami, nie potrafimy tutaj się w tym wszystkim uspokoić. Jeżeli mamy świadomość, że tych emocji jest bardzo dużo pośród tego wszystkiego, warto wziąć kogoś z rodziny, ale nie na zasadzie wujka, który przyjdzie po kopie w koło, bo on powie, że tam w 76, jak on kiedyś Poloneza sprawdzał, to takie auto było. Bardziej chodzi mi o to, żeby była osoba, która zdroworozsądkowo będzie potrafiła nas sprowadzić na ziemię, bądź po prostu wziąć specjalistę, który czymś takim się zajmuje. Mam nadzieję, że poprzez ten materiał też Wam lekko oczy otworzyłem. Jak ktoś znalazł coś ciekawego, niech tam lajeczka da, bo to tak raz na 200 odcinków proszę. Znaczy proszę. Kto będzie chciał, to da. Wolny rynek. To chyba na dzisiaj tyle. Tak z grubsza chciałem ten temat zebrać. Mam nadzieję, że w jakiś sposób oczy otworzy. Może osobno o tych zastawach jeszcze nagram, jeżeli byście chcieli o tym materiał. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!